Chwała Panu, bracia i siostry. Ja tak może na początku tylko odniosę się, zanim przystąpię do w zasadzie do właściwego kazania. Taki jeden fragment przeczytam z Księgi Izajasza z 57 rozdziału. Wiersze 1 i 2. To jest odnośnie, co dzisiaj tutaj było powiedziane, sytuacja, jaką Kasia przeżywa ze związku z odejściem swojej mamy. Jest tutaj napisane: sprawiedliwy ginie, a nikt tego nie bierze do serca. Mężowie pobożni schodzą ze świata, a nikt na to nie zważa, gdyż przez zło sprawiedliwy schodzi ze świata. Tym złem to w przypadku ich była ta choroba, która gdzieś po prostu dręczyła zarówno mamę Kasi, jak i rodzinę. Ale dalej jest napisane później: wchodzi do pokoju ten sprawiedliwy. Na swoich łożach odpoczywają ci, którzy postępowali godziwie. I finał jest taki, że nawet jeżeli ta choroba, nawet cokolwiek po prostu jest, to finał jest taki, że sprawiedliwy wchodzi do pokoju i ma odpoczynek wieczny na specjalnych łożach przygotowanych przez Pana Boga. I to jest taka nadzieja dla nas wszystkich, dla wszystkich, którzy jesteśmy w Chrystusie, że cokolwiek by się nie działo, to i tak nie ma prawa zaszkodzić, bo nagroda jest znacznie, znacznie, znacznie większa. Także to taka refleksja na sam początek. Moi drodzy, ja jestem naprawdę niezmiernie, gdzieś tam szczerze mówiąc, wzruszony dzisiaj, bo nigdy w życiu sobie nie marzyłem nawet, że w dniu swoich urodzin będę mógł głosić Słowo Boże przed zborem. To jest było dla mnie takie naprawdę miłe i sympatyczne zaskoczenie i czuję się naprawdę wzruszony w tym miejscu stojąc. Pozwólcie, że parę słów wypowiem do Pana Boga, bo Jemu niech będzie chwała. Tak, Panie, Tobie niech przede wszystkim będzie chwała. Dziękuję Tobie, że Ty nas obdarowujesz życiem, że Ty, Panie, jesteś tym, który czuwa nad nami i który nas strzeże i nigdy nie zapomina i nigdy, Panie, na Tobie się zawieść nie można. Tobie niech będzie chwała i teraz proszę Ciebie, żebyś pomógł, Panie, w tym słowie, cokolwiek mam powiedzieć, to niech to będzie na Twoją chwałę, ku zbudowaniu i ku Twojej woli, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa się modlę. Amen. W ogóle to tak dzisiaj kazanie to chciałem zacząć. Pierwotnie jak się dowiedziałem, zobaczyłem maila od Adama z grafikiem i pierwsza myśl, która mi przyszła, bo to zobaczyłem 10 stycznia, wyjątkowa data dla mnie. I pierwsza myśl, która mi przyszła, to chciałem mówić na temat tego wiersza, który jest w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 13 rozdziale. Ale nie będę mówił na ten temat, ale przeczytam tylko ten wiersz. Nie będę mówił, bo to tak, bo później się okazało, że coś innego pragnę powiedzieć. 11 wiersz. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam, jak jestem poznany. I tutaj to jest taka cała prawda, że po prostu przez całe życie swoje, można powiedzieć, większość swojego życia zachowywałem się jak dziecię. Robiłem różnego rodzaju głupoty, myślałem po prostu jak dziecię i postępowałem w taki sposób, ale to Pan Bóg otworzył przede mną nową możliwość i nowy rozdział. I Jemu niech będzie chwała. I nawet teraz każdego z nas, te poznanie jeszcze jakie mamy, to jest cząstkowe, ale przyjdzie dzień dla każdego z nas kiedyś, kiedy staniemy przed tym, który jest naszym Zbawicielem i On okaże nam całą chwałę swoją. I to będzie najlepszy dzień naszego życia. Innego lepszego nie będzie. I taka jest prawda. Natomiast dzisiaj chciałem przeczytać na początku dwa fragmenty bazowe. Pierwszy to jest z Księgi Sędziów. Przeczytam je obydwa, a później Księgi Sędziów, rozdział 15, wiersze od 9 do 13. Wtedy nadciągnęli Filistyńczycy i rozłożyli się obozem w Judzie i rozparli się w Lehi. Mówili więc mężowie judzcy: dlaczego wystąpiliście przeciwko nam? A oni odpowiedzieli: wystąpiliśmy, aby pojmać i związać Samsona i zrobić mu tak, jak on nam zrobił. Zeszło wtedy 3000 mężów z Judy do pieczary skalnej Etam i rzekli do Samsona: czy nie wiedziałeś, że władają nad nami Filistyńczycy? Cóż nam to zrobiłeś? A on odpowiedział: jak oni mnie zrobili, tak i ja im zrobiłem. Rzekli do niego: zeszliśmy tutaj, aby cię pojmać, związać i wydać w ręce Filistyńczyków. A Samson rzekł do nich: przysięgnijcie mi, że wy sami nie targniecie się na mnie. A oni rzekli do niego: nie, my tylko cię zwiążemy i wydamy w ich ręce, ale cię nie zabijemy. Związali go więc dwoma nowymi powrozami i wyprowadzili z pieczary skalnej. Drugi fragment z kolei chciałbym od razu też przeczytać. Pierwsza Samuela, rozdział 17, wiersze 24-30. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. I mówili wojownicy izraelscy: czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim: co to się stanie z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? I powtórzył mu lud te słowa: tak a tak stanie się z mężem, który go położy trupem. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tu tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. I odrzekł Dawid: cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał z nim i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. Zwróćmy uwagę, tak chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę teraz, moi drodzy, na to, co zwyciężyli Samson i Dawid. I jak się zachowali inni, którzy byli wokół nich, albo dlaczego nie podjęli walki. To jest to, chciałbym, żebyśmy nad tym zastanowili. Wiemy z historii, że w Samsonie zaczął działać Duch Boży. Wiemy też, że Izrael w tamtym czasie, w tamtym okresie, jak to Księga Sędziów mówi, był w takim stanie, że każdy robił sobie to, co chciał. Nie było ogólnego porządku. I bywało tak, że po prostu przez to, że był taki bałagan ogólny i takie rozproszenie, że często popadali w niewolę, często gdzieś tam byli ciemiężeni przez wrogów okolicznych, których oni mieli zadanie przedtem, jak odziedziczyli tą ziemię, jak weszli do Kananu, mieli ich zwyciężyć. Oni jednak tego nie zrobili i później skutek był taki, że właśnie cała księga Sędziów to pokazuje, że działy się różne takie sytuacje, że co jakiś czas ktoś ich tam ciemiężył, napadał i tak dalej, i tak dalej. Co jakiś czas Pan Bóg powoływał kogoś, żeby ustanowił jego porządek. I przyszedł moment, czas na Samsona. Izrael był wystawiony na walkę z poganami w tamtym czasie. My to dzisiaj możemy zobrazować również, że tak jak oni wtedy byli wystawieni na walkę z poganami i walkę o byt, tak my dzisiaj jesteśmy wystawieni na walkę z mocami ciemności, bo nie walczymy z ciałem i krwią, ale z tymi właśnie wszystkimi nadziemskimi wrogami, krótko mówiąc. Nie tak jak mówi list do Galacjan, jak to jest powiedziane. My jesteśmy właśnie z nadziemskimi władzami i z mocami ciemności, można powiedzieć, dzisiaj również wystawieni. Nie jesteśmy tak może ciemiężeni jak wtedy Izrael przez swoich wrogów. Widzimy też, moi drodzy, w tym wszystkim, jak znamy historię Samsona, widzimy też reakcję Filistynów na Samsona. Samson był owładnięty, był namaszczony przez Ducha Bożego po to, żeby, bo Panu Bogu się nie podobał stan Bożego ludu. I Samson był tym właśnie wybranym przez Pana Boga w tamtym momencie, żeby przywrócić Boży porządek, żeby pokazać, jaka jest wola Boża. I widzimy tu w tym momencie, jaki był stan właśnie tych Izraelczyków. Widzimy, co się z nimi działo, że gdzieś po prostu oni byli kompletnie zaślepieni. Ale widzimy też działanie wroga. Widzimy to jak sami Filistyni zareagowali na Samsona. Oni rozpoznali w nim, że po prostu jest dla nich zagrożeniem i niebezpieczeństwem. Dlatego co robią? Postanawiają. Postanawiają ten problem w jakiś sposób zlikwidować. Sami nie byli w stanie. Wiemy wcześniej, nie chcę czytać tej historii, wiemy wcześniej, że próbowali na niego tam zasadzić pułapkę na jego weselu, żeby go po prostu w jakiś sposób upokorzyć. Nie udało się. Samson rozprawił się z nimi jeszcze bardziej. I to spowodowało u Filistyńczyków, że po prostu oni nie mogli sobie na to pozwolić, że jak to ktoś, kto jest z Izraela, na którym oni władają, tutaj zaczyna im działać w taki sposób na przekór, mieć przewagę. I co robią Filistyni? Co robią? Widzimy reakcję Filistynów na skutek działania Samsona. Robią to, że otaczają nie jego, tylko otaczają Judejczyków. Otaczają Judejczyków, wywierają tym swoim otoczeniem i takim przygotowaniem presję na nich. I widzimy też z drugiej strony reakcję Judejczyków na to, jak zobaczyli, że Filistyni rozłożyli się obozem wokół nich. Co Judejczycy robią? Pytają się, co się stało, dlaczego wy tutaj jesteście, można powiedzieć, nie? I wtedy Filistyni odpowiedzieli im, nie? Jesteśmy tu ze względu na Samsona. I co robią Judejczycy? Judejczycy postanawiają pozbyć się problemu, krótko mówiąc. Oni odkryli, że problemem nie są dla nich Filistyni, którzy ich ciemiężą, którzy ich zniewalają, ale problemem jest dla nich ten, który został namaszczony przez Pana Boga po to, żeby wprowadzić Boży porządek. Trzy tysiące Judejczyków woli oddać jednego Samsona i mieć przy tym spokój, niż podjąć jakąkolwiek próbę walki. Idą do Samsona i mówią, że przyszliśmy po ciebie tutaj. Oczywiście, no, widzimy w tej sytuacji, że oni przychodzą do Samsona, mówią mu, gwarantują, no ale my ciebie nie zabijemy, my cię tylko oddamy. Woleli go sprzedać, niż po prostu podjąć walkę. To nam troszeczkę przypomina też właśnie obraz, taki zacieniony obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa, który też został gdzieś wydany, związany i pozbyty, krótko mówiąc, nie? Można sobie zadać pytanie, dlaczego ci ludzie związali Samsona i oddali w ręce wrogów. Bo się bali Filistynów. Strach i lęk o byt wziął w w tym momencie nad nimi górę. Strach i lęk o byt. Oni już byli przyzwyczajeni, oni byli już gdzieś tam oswojeni z tą taką sytuacją, że okej, no, Pan Bóg może nas kiedyś wprowadził, może tu były wielkie cuda, że obiliśmy tą ziemię, no ale stan fizyczny i faktyczny jest dzisiaj taki, że no mamy tych wrogów, nie możemy ich pokonać, no to oddajmy im tam haracz, jałmużnę i tak żyjmy sobie w spokoju, może nam nic nie zrobią. To było na takiej zasadzie. Strach i lęk wziął nad nimi górę. Bali się podjąć walkę, nie mówiąc już, aby ją stoczyć, żeby stoczyć walkę z wrogiem. Bali się podjąć, myśleć, jakiekolwiek myślenie o tej walce, żeby z wrogiem stoczyć. Oni po prostu strach i lęk zawładną ich serca. Oni po prostu zobaczyli, jak zobaczyli obóz Filistyńczyków, ustalili, że muszą pozbyć się problemu. Dlatego woleli go. Ale też widzimy reakcję Samsona tutaj w tym przypadku, nie? On był nadzwyczaj spokojny, jak przyszli Judejczycy, nie bronił się i nie walczył z nimi. A on jako jedyny w tamtym momencie znał cel i sens woli Pana Boga. On wiedział, że wróg nie jest, że wrogiem nie są ci, którzy są z jego otoczenia, jego pobratymcy, tylko że wrogiem jest zupełnie ktoś inny. On miał tą świadomość wtedy odróżnienia. Normalna reakcja po kogoś, jak przychodzą, gdzieś tam chcą związać, wydać, to jest taka, że się człowiek broni, ucieka, próbuje i tak dalej, nie? Tutaj Samson, po prostu widzimy, jego postawa była taka, że ten. I ciekawa jest tutaj właśnie dalej ta sytuacja, co się dzieje, nie? Że Samson związany był prowadzony i nagle te pęta, którymi został związany przez swoich, bo to nawet nie przez Filistynów, tylko przez swoich, nie były w stanie go utrzymać. Pan Bóg to rozwiązał. To nam pokazuje, że żadne kajdany, żadne pęta nie były w stanie, nie są w stanie zatrzymać postanowienia Boga. Liny zwiotczały, a Samson pełen Ducha Bożego zwyciężył wrogów. Mówię, 3000 Judejczyków nie odważyło się na to, na co odważył się jeden Samson. Patrząc ogólnie na całą sytuację i historię. Powyżej widzimy jeszcze jedną lekcję, że Filistyni nie uderzyli bezpośrednio w Samsona, to już powiedziałem wcześniej, ale uderzyli w Judejczyków. To jest podobna również sytuacja do tej, którą przeżył Mojżesz z Aaronem. W momencie, kiedy zostali powołani przez Pana Boga, aby przyjść i uwolnić lud z ziemi egipskiej spod władzy Faraona. Faraon nie uderzył bezpośrednio w Mojżesza i w tamtym czasie nie uderzył też bezpośrednio w Aarona. Oni byli po prostu nietykalni przez niego. Wróg po prostu wie, że nie zwycięży ludzi powołanych i oddanych Panu Bogu. On wie, ale posługuje się strachem, żeby wywołać presję na tych ludziach. Aby inni, którzy się boją, odrzucili tych, którzy posługują. Tak działa wróg, tak podstępnie, perfidnie. Nie działa bezpośrednio. To widzimy, że on działa pośrednio. Izrael odrzuca Mojżesza. Judejczycy sprzedają Samsona Filistynom. Nie chcą mieć problemu. Są w stanie się sprzedać, aby mieć pozorny spokój. Tylko że ten pozorny spokój nie daje im tego, że pozbywają się jarzma. To jest taki pozorny spokój. To jest też można porównać taką tę sytuację do tego, że tak dzisiaj powiedzmy, że my jako zbór, widząc, że ktoś od nas no popadł w jakieś takie po prostu problemy, żyje w takim oddaleniu, żyje w takim po prostu w jakimś zniechęceniu. My się modlimy o niego, my się staramy, a on może mieć pretensje. Co wy ode mnie chcecie? Przecież mi jest dobrze, ja prosperuję, mam spokój. Bo on jest, taka osoba może być na tyle zaślepiona, że ona nie widzi właśnie stanu swojej duszy. Nie? I to jest taki właśnie obraz, że po prostu ci, którzy podejmują tą walkę taką właśnie duchową o ratowanie innych, to są właśnie też w taki sposób no, wynagradzani w cudzysłowie, można powiedzieć. Nie? Natomiast historia Dawida pokazuje nam z kolei, jak on idzie w miejsce, z którego wszyscy uciekali na skutek strachu przed Goliatem. Widzimy tutaj, jest napisane w 17 rozdziale 24 wierszu, a wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. Wszyscy, jak jeden. Łącznie z królem, z dowódcą armii izraelskiej, z czołowymi wojownikami, którzy byli wtedy na służbie u Saula. Wszyscy. Wszyscy się bali. Izrael, widząc Goliata, cała armia Izraela, widząc Goliata, był napełniony strachem i lękiem. Natomiast Dawid, którego w tamtym czasie nawet nie był w stanie sobie przypomnieć, kim jest Dawid, nie był, jak czytamy historię o nim, jak on przyszedł wtedy do obozu Saula, jak go wysłał jego ojciec, żeby zobaczył, jak się jego bracia sprawują. W tamtym czasie nawet Saul i Abner nie wiedzieli, kto to jest. Owszem, Dawid już był tam, grał u Saula, ale on był taki po prostu zwykłym jakimś może młodzieńcem, nie, pasterzem jakimś, no, ale nie wiedział, kto to jest. Nie? Nikt go nie znał, można powiedzieć szerzej. Nie? Natomiast mówię, Dawid, którego nie znał nikt, zadaje pytanie do wojowników. Nie? 26 wiersz. On zadaje pytanie. Odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem tego Filistyńczyka, owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? On chłopak taki, który przyszedł gdzieś tam z jakiejś prowincji, gdzie tam zajmował się owcami. On nawet przez swojego ojca nie był wystawiony do grona tych, który był tam godny do przedstawienia przed Samuelem. On chłopak nagle przychodzi i zadaje takie pytanie, o którym wszyscy inni bali się myśleć nawet. Co będzie z tym mężem, który pokona tego wroga? On takie pytanie zadaje. Reszta z tych wojowników to nawet nie myślała, żeby zadać takie pytanie. Nie myślała, strach sparaliżował ich, że po prostu oni nawet nie myśleli o tym pytaniu. Oni myśleli bardziej, jak uniknąć i co będzie. A on pyta wprost, odważnie, tam przed całą, sobie wyobraźmy, przychodzi jakiś, to tak dzisiaj weźmy, nie? Jest uzbrojona armia, wyposażona, gotowa do boju, codziennie okrzyk bojowy, ale nie podejmuje walki, a tu przychodzi jakiś wieśniak z jakąś taką torbą pastuszą, z kijem i się pyta, co będzie, jaka jest nagroda, nie? Generałowie patrzą, obserwują, kto ty jesteś i tak w ogóle, i tego, co ty, jakie ty pytania zadajesz, czy ty wiesz, co tutaj się dzieje? A on ma zupełnie inną perspektywę. Oficerowie i ten. Ludzie tam zgromadzeni nawet nie myśleli o walce, tak jak powiedziałem. A co dopiero o nagrodzie za zwycięstwo, nie? A Dawid się pyta, jaka będzie nagroda, a tamci nie, tamci nawet nie myśleli. Tamci po prostu ulegali, gdzieś uciekali i ten. Prawda jest taka, żeby móc odebrać nagrodę, najpierw trzeba stoczyć walkę. I taka jest prawda. Nie ma nagrody bez stoczonej walki. Nie ma nagrody bez wysiłku. I taka jest prawda. A żeby stoczyć walkę, to trzeba zebrać się na odwagę. I stanąć oko w oko z tak wielkim wrogiem. I to jest właśnie bardzo ciekawe. To jest cały klucz właśnie, że można patrzeć zupełnie z innej perspektywy. Kiedy widzimy, że w końcu znalazł się w szeregach Izraela i miał odwagę, żeby zadać takie pytanie, co będzie nagrodą, to widzimy z kolei też reakcję, jaka nastąpiła. Nie? Jaka była ich reakcja? I widzimy tutaj w 28 wierszu, co jego szanowny brat Eliab, do którego on przyszedł tam przynieść od ojca jakiś prowiant i zapytać się dowódców, jak się jego szanowny brat Eliab sprawuje w walce. Jak jego brat, szanowny brat Eliab zareagował. A gdy Eliab, najstarszy brat, jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś? I komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca. A przyszedłeś tutaj tylko po to, aby przyglądać się bitwie. Widzimy, jaka reakcja była jego brata, wielkiego wojownika, nie? Pretensja taka wystawiona. Można powiedzieć, że co usłyszał Dawid od niego? Usłyszał na zadane pytanie oskarżenia i krytykę. Krótko mówiąc. Ten mu w punktach wypowiedział: komu powierzyłeś tych kilka owiec? Po co tu właściwie przyszedłeś? Czego ty tu szukasz? Gdzie twoje miejsce jest? To nie twoje miejsce, twoje miejsce nie jest tutaj. Zmykaj stąd. Idź tam. Ty masz tam robotę. Ty masz tam swoje zajęcia. Ty masz gnój wywalać. A nie zajmować się i dyskutować o bitwie. To nie twoja jest rola w tym wszystkim. Można tak to sparafrazować, nie? Krótko mówiąc, to był taki krótki komentarz w stosunku do Dawida od strony Eliaba. Jesteś tylko po prostu, ty jesteś przewrotny i nic więcej. I nie twoje to miejsce, można tak powiedzieć. I to, co Dawid usłyszał, to było bardzo niemiłe. To, co usłyszał ze strony swojego brata, to było, musiało być bardzo niemiłe dla Dawida. Bo chłopak przyszedł szczerze, a usłyszał taką odpowiedź, wręcz po prostu oskarżającą go i zniechęcającą. Nie? Ale widzimy, jaka też jest reakcja Dawida. Bo prawda jest taka, że tym, który mógł się zniechęcić w tamtym momencie, po tym, co usłyszał, to był Dawid. Mógł powiedzieć: dobra, walcz sobie Eliabie, walcz sobie Izraelu, walcz sobie z Saulu, to nie moja sprawa. Wy jesteście do tego zobowiązani, podjęliście się. Ja się podjąłem czegoś innego, idę pilnować tych swoich paru owiec na puszczy. Ale widać, że ta krytyka nie zrobiła na Dawidzie żadnego, po prostu nie wywołała, nie zrobiła żadnej różnicy, nie zrobiła żadnego znaczenia. On po prostu się odwrócił. Odwrócił od Eliaba i pytał dalej. Dawid miał po prostu inny cel. I jego skupienie było odmienne od pozostałych. Reszta była skupiona na wrogu i na strachu, a jego skupienie było zupełnie odmienne. On miał zupełnie inny cel. Jego pytanie, co jest nagrodą, było zupełnie inne. On myślał, jak pokonać wroga. Strach nim nie władał. On po prostu widział wroga, z którym należy się rozliczyć. Czego inni nie widzieli. Cała armia. Dlaczego zwracam na to uwagę? Krytyka którą usłyszał Dawid, jest również udziałem w naszym życiu. I często jest tak, że my krytykujemy, my jesteśmy krytykowani, różnie to bywa. Po prostu, no takie jest życie, no jesteśmy ludźmi, nie? Potrafimy my krytykować, inni nas krytykować. Jakub co prawda nas ostrzega w swoim liście, żebyśmy używali w odpowiedni sposób języka, no ale to tak się nie da widać, nie? Jest to problem ogromny dla nas wszystkich i taka jest prawda. No. Ale z drugiej strony po Dawidzie widzimy, że on tą krytyką w ogóle się nie przejął. On mógł się przejąć, on mógł się załamać, on mógł po prostu stracić jakąś taką wolę, był młodym chłopakiem. Bo w tym wszystkim chodzi o to, nawet jeżeli my będziemy się spotykać z krytyką w jakiejś naszej służbie, czy w jakichkolwiek działaniach, które są pozytywne, które wiemy, że są dobre i napotkamy na jakieś różne strzały, można powiedzieć, takie, które próbują nas uziemić, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest w tym wszystkim, by być zwycięzcą i dążyć do celu, który obrał dla nas Pan Bóg. Bo krytyka to jest właśnie też takim narzędziem podstępnym diabła. On tą krytyką będzie próbował założyć na nas sidła, które no, mogą naprawdę wiele, wiele szkody wyrządzić. Też taka prawda jest, słuchajcie moi drodzy, żebyśmy się zastanowili, co byśmy zrobili, gdyby na przykład nie Mojżesza, ale nas Pan Bóg powołał wtedy gdzieś tam na tej pustyni Synaj, pod tą górą Choreb i powiedział, wyrusz dzisiaj, wracaj tam do Egiptu i wyprowadź mój lud, uwolnij go. Nie? Idziemy, przychodzimy do Egiptu i jakie jest powitanie po tym wszystkim ze strony Izraela. Jak oni powitali Mojżesza. Po co ty tutaj przyszedłeś? Tylko przez ciebie mamy więcej teraz roboty, bardziej ciemiężeni jesteśmy, tylko narobiłeś nam jeszcze większego bałaganu. Wracaj sobie tam, gdzie skąd przyszedłeś. Takie mniej więcej było powitanie. Ale co robi Mojżesz? Mojżesz nie pyta się o opinię tych wszystkich, którzy są w strachu, którzy są w lęku i którzy posługują się krytyką. On pyta się Pana Boga. Dawid w sytuacjach krytycznych, widzimy to później w jego historii, kiedy się ukrywał przed Saulem, kiedy porwano mu żonę i w momencie, gdy go chcieli ukamieniować jego przyjaciele, których on bronił, był taki moment, kiedy go chciano ukamieniować, wyszedł z efodem i pytał się o wolę Pana. I to samo Mojżesz. Mimo, że sytuacje były krytyczne, były gdzieś po prostu takie na granicy, można powiedzieć, naszego wytrzymania takiego ludzkiego. Dawid z Mojżeszem nie pytali się ludzi o to, co oni myślą. Oni się pytali, co myśli Pan Bóg w danej sytuacji. I szukali od Niego wszelkiej pomocy i ratunku. Faraon to wiedział doskonale. Dlatego nie uderzył bezpośrednio w Mojżesza. On uderzył bezpośrednio w lud, bo wiedział, że może ich zastraszyć. On to doskonale odczytał, że Mojżesz sam z siebie nie przyszedł. Dlatego nie był w stanie go zatrzymać. Ale tak samo diabeł posługuje się, uderzając na przykład w nasze życie, uderzając w naszych bliskich, w różne okoliczności życiowe. Słuchajcie, ja miałem przed świętami 23 grudnia miałem taką sytuację, gdzie wykonywałem swoje obowiązki służbowe i musiałem się skontaktować z jednym z projektantów, który do którego zostałem wysłany przez generalnego wykonawcę i można powiedzieć wręcz inwestora, nie? Żeby po prostu pokazać mu swoje rozwiązania. Tylko że ten inwestor mi powiedział jedną rzecz, że ten projektant jest z kimś powiązany. I z góry gdzieś tam miał już nastawienie. I on zrobił taką intrygę, ten projektant, że w ostatnim momencie, w ostatnim czasie, możliwym terminie, wysłał mi stek pytań, żeby odpowiedzieć, odnosząc się do różnych aktów prawnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj opowiadał, ale generalnie chodziło o to, że po prostu było to niemożliwe do zrobienia, nie? Ja postanowiłem, że ja do niego zadzwonię. Ja zadzwoniłem do niego i zapytałem się, mówię, no ale co panu szkodzi? Mówię, jaka jest przyczyna, że pan tutaj takie rzeczy robi? Mówię, przecież ja panu, a przedstawiłem mu rozwiązania, które były właściwe i które były naprawdę dobre. Były uczciwe. Nawet więcej, poszliśmy jeszcze w takim kierunku, żebyśmy my po prostu podjęli jakąś taką stratę, można powiedzieć, dla nas, żeby ten... No nie, on się ze mną rozłączył wtedy, powiedział, że nie chce ze mną rozmawiać, po czym napisał maila, że ja go insynuowałem o czymś. Oskarżył mnie i to napisał maila, wysyłając tam do wszystkich takich po prostu... do wszystkich dyrektorów innych i tak dalej, nie? Że ja go insynuowałem, nie? Ja odpisałem mu na tego maila. Ja mu odpisałem, mówię, wie pan, mówię, przykro mi jest z tego powodu, co pan robi. Mówię, wypadałoby, mówię, żadnej insynuacji z mojej strony nie było, natomiast wypadałoby mieć względem siebie więcej szacunku. I mu wysłałem swoje po prostu, bo znalazłem opinię prawną, bo ktoś mi pomógł tam w ostatniej chwili. Wysłałem mu to i mówię, proszę bardzo, to jest to, co pan chciał. I tak dalej. No generalnie, no to jesteśmy czasami wystawieni na takie właśnie próby, żeby nas po prostu w jakiś sposób załamać, można powiedzieć. I diabeł doskonale o tym wiedział. On nie uderzył bezpośrednio w Mojżesza wtedy. Tak samo nie uderzył bezpośrednio w Samsona, aczkolwiek Samson, wiemy z historii, później uległ, bo jego serce się zauroczyło. I po prostu popadł w pychę i doprowadził siebie, można powiedzieć, do upadku, ale Pan Bóg był na tyle wierny, że go stamtąd wyprowadził. W liście do Koryntian jest powiedziane, w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, powaleni, ale nie pokonani. Samson został chwilowo powalony, mielił w młynie diabła gdzieś tam, oślepiony i tak dalej, ale Pan Bóg... Jak on sobie przypomniał o Panu Bogu i poprosił, to Pan Bóg się do niego przyznał. Nie zostawił go. Nawet w tak krytycznej sytuacji. Czasami jesteśmy wystawieni w takich sytuacjach, że jesteśmy oskarżani, bo wszyscy tak robią. A dlaczego ty tak nie robisz? Ja pamiętam, że kiedyś komuś odpowiedziałem, wszyscy to nie ja to nie wszyscy. Mówię, nie będę robił czegoś, co po prostu nie jest zgodne z moim sumieniem i przekonaniem. Boże Słowo mówi, że strach przed ludźmi zastawia na ludzi sidła. Nie strach, nie można powiedzieć taki... Nie strach przed krytyką. Czy tam strach przed Panem Bogiem, tylko strach przed ludźmi. Przed tym, jak my wypadniemy w oczach innych, jak nasza reputacja będzie odczytana, zastawia nasze sidła. To był główny problem króla Saula. Wtedy, kiedy zwyciężył Amalekitów i miał przekazane, żeby wszystko, co po Amalekitach zostanie, było obłożone klątwą. Co on zrobił? Wziął najlepsze sztuki bydła, skarby różnego rodzaju, ten powiedział, lud chciał, a ja usłuchałem ludu, nie? Powiedział przed Samuelem. Posłuchał się, bo chciał wypaść w oczach ludzi, jako ten król, który jest łaskawy, jeszcze proszę bardzo, zwyciężyliście, macie, nie? Tylko zapomniał o posłuszeństwie i mu Samuel przypomniał. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. I to był jego problem. Ten sam problem był wtedy, jak Aaron został sam pod górą Synaj, a Mojżesz poszedł na spotkanie z Panem Bogiem. 40 dni Mojżesza nie było. pewno już nie wróci. Odlali cielce i zaczęli się bawić. Powołali sobie innych bogów, bo może ten, który nas wyprowadził, poszedł gdzieś tam z powrotem do swojego teścia, teściu gdzieś go może ukrył. Może takie myśli chodziły, nie wiem. No, no to tak wygląda, że odlali wtedy sobie cielce, bo już tego Mojżesza nie było. Diabeł bardzo mocno się stara, by zasiedlić w nasze serca strach. I aby ze strachem przyszło zniechęcenie. I to jest jego taka broń. On będzie robił wszystko, żeby nas zniechęcić i odciągnąć od właściwego celu. Ale słowo mówi w liście do Rzymian, 8 rozdział, 15 wiersz. Wszak nie wzięliśmy ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. To nam zostało dane od Pana Jezusa. Nieraz, tak jak powiedziałem, może przeszyć nas jakaś strzała, jakaś wiadomość, jakaś intryga, może spróbować nas po prostu zostawić, ale my nie wzięliśmy tego ducha bojaźni, my wzięliśmy ducha synostwa. Objawienie 2, wiersze 10-11 mówi: nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Dla nas jest przeznaczona korona żywota. To dla nas i mamy się nie lękać, cokolwiek by się nie działo. Tą koronę żywota w oddali widzieli i Samson, widział i Dawid, widział i Mojżesz, dlatego po prostu nie ulekli się. Tego sobie życzę i wam, moi drodzy. Amen.